Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie Państwa i naszego gościa. Dziś gościmy panią profesor Agnieszkę Lewicką-Zelent, która reprezentuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Pani profesor jest specjalistą w zakresie mediacji, ale przede wszystkim jest pedagogiem resocjalizacyjnym.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Kiedy spotkałyśmy się ostatnio na naszej antenie, zatrzymałyśmy się przy tak ważnym temacie, jak daleko od dysfunkcji, od zachowań dysfunkcyjnych do tego, co potocznie nazywamy patologią, a bardziej naukowo, jak pani profesor wyjaśniła, zachowaniami patologicznymi, które prowadzą do bardzo dużych problemów i naprawdę wielkich trudności i poważnych negatywnych skutków. Przez ten czas, kiedy mogłyśmy porozmawiać na antenie, kiedy pani profesor wyjaśniała nam, jak wygląda proces przechodzenia w ten bardzo trudny i dla nas aktualnie czas, bo to jest czas inny zupełnie od tego, do którego przez lata przywykliśmy. On charakteryzuje się także izolacją i odosobnieniem dla bardzo wielu osób, nie tylko tych najmłodszych. Dziś zatrzymamy się przy problemach ludzi starszych. Finałem naszego spotkania przed tygodniami była informacja o potrzebie interwencji w czasie trudnym, w czasie kryzysu. Mówiła też pani profesor o przemocy i o tym, że przemoc ma bardzo różny swój wizerunek i kształt. Nam się kojarzy z reguły z przemocą fizyczną, ale jest wiele odsłon tejże przemocy. Dziś w naszym przystanku noc właśnie temu poświęcimy czas naszej rozmowy i bardzo dziękuję już z góry, że pani profesor zechciała podjąć się tego jakże trudnego, a jednocześnie jak ważnego tematu w naszej współczesnej, aktualnej rzeczywistości.
Faktycznie, ostatnio skupiłyśmy się na dzieciach i młodzieży i rozmawiałyśmy na ten temat, jak to jest, kiedy zaczynają pojawiać się pierwsze symptomy, pierwsze trudności i problemy i jaka jest taka dynamika zmian, która doprowadza do tego, że w końcu możemy powiedzieć o tym niestety, że dane zachowanie jest zaburzone, że pojawiła się jakaś patologia. Natomiast ja tak sobie pomyślałam też o tym, o czym pani redaktor mówi, że my mówimy najczęściej powszechnie o przemocy i od razu gdzieś tam na myśli mamy dzieci, kobiety, bo faktycznie statystycznie tak jest, że ta przemoc najczęściej jest stosowana na dzieciach i kobietach, ale taka specyficzna trzecia grupa nam się wyłania tak od kilku lat, bo to nie jest zjawisko takie nowe tak naprawdę.
Tak, kiedy ostatnio gościłam przedstawicieli Centrum Interwencji Kryzysowej, tu pan dyrektor Adam Mołdo, goszczący w wieczornym programie, zwrócił uwagę, że statystyki potwierdzają ogromny zasięg przemocy psychicznej i przemocy ekonomicznej, zwłaszcza dotyczy to grupy osób starszych.
Tak faktycznie jest. To jest tak, że to wynika też z różnych przyczyn, ale przede wszystkim myślę sobie, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, że my się po prostu starzejemy jako społeczeństwo. Z tym problemem Polska tak naprawdę nie zmaga się tak długo, bo mówiliśmy do tej pory o tym, że to w krajach Europy Zachodniej na przykład inne kraje borykają się z tym problemem. Zresztą ja podam konkretny przykład. Dlaczego Polacy wyjeżdżają do pracy do Anglii, do Niemiec, do Włoch od lat w sumie i bardzo często panie są takimi opiekunkami osób starszych. Tak. To był jeden z takich przecież bardzo pożądanych zawodów i Polki faktycznie przez lata wyjeżdżały. I teraz co się okazuje? Po latach się okazuje, że my zaczynamy mieć dokładnie taki sam problem. Nasze społeczeństwo się starzeje, tak wprost nazwijmy to. Jest coraz więcej osób starszych, które wymagają opieki i pomocy. Więc tutaj ten cały obszar pracy socjalnej, tak byśmy nazwali, zaopiekowania się osobami starszymi, udzielania im wsparcia, pomocy, no jest takim tematem bardzo aktualnym i myślę, że on będzie coraz taki bardziej intensywny ze względu na to, że osób starszych przybywa. Ja tutaj sięgnęłam nawet do takich danych statystycznych, I proszę sobie wyobrazić, jaki to jest duży skok taki liczbowy, tak. Ponieważ jak porównuje się 2015 na przykład rok i robimy przewidywania za 40 lat, jakby 40 lat do przodu jesteśmy, okazuje się, że dwukrotnie zwiększy się liczba osób powyżej 65 roku życia. Mówię o Polsce.
I to nie zawsze są te, które będą wymagały osoby bezpośredniej opieki osób trzecich, ale w większości osoby, które osiągają wiek powyżej 70-80 roku życia, bardzo często także cierpią na samotność. Tu dochodzi jeszcze jeden problem, a w sytuacji, o której wspomniałam, czyli w aktualnej sytuacji pandemicznej, ten problem nabiera jeszcze innego wymiaru i wyrazu.
Dokładnie tak jest, że my już widzimy problem na poziomie w ogóle naszej sytuacji poza pandemią. Natomiast jeśli jeszcze zaczniemy analizować go z punktu widzenia jakby skutków pandemii, to się okazuje, że to jeszcze większe zagrożenie w kontekście tego, że niezależnie od wieku my czujemy się samotni, tak? My jesteśmy pozamykani w domach, często nie mamy do kogo się odezwać, szczególnie to dotyczy osób, które nie mają rodzin. No i to jest problem jakby ogólnie społeczny. Natomiast z punktu widzenia osób starszych musimy też pomyśleć, że jeżeli to są osoby, które są nauczone kontaktu z drugim człowiekiem, przebywania z nim, to jest zdecydowanie trudniejsze, bo musimy pomyśleć, jaki jest schemat funkcjonowania przez całe życie i nagle okazuje się, że przerywamy ten kontakt z drugim człowiekiem. Więc myślę, że w kontekście pandemii zdecydowanie jest to trudniejsze. Natomiast ja też chciałam zwrócić uwagę, że ogólnie nasza sytuacja jakby w rodzinach się pozmieniała. To musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zachodzą takie różne przeobrażenia, które się dokonują stale. I na przykład popatrzmy, jak wygląda struktura naszej rodziny.
To już nie jest rodzina wielopokoleniowa pod jednym dachem.
Właśnie tak, zobaczmy. Zazwyczaj to jest tak, że to są takie małe rodziny, 3-4-osobowe. Oczywiście są i też rodziny na przykład wielodzietne, ale zdecydowanie rzadziej one są wielopokoleniowe. I kiedyś naturalną rzeczą jeszcze ileś lat temu było to, że był dziadek, była babcia, mama, tata, dzieci i wszyscy ze sobą żyli jakby pod jednym dachem, tak byśmy to powiedzieli. I uczyli się funkcjonowania jakby na poziomie wymiany doświadczeń międzypokoleniowej, czyli wnuki uczyły się od dziadków, dziadkowie uczyli się trochę od wnuków różnych rzeczy i takich nowości i tak było, więc to jest jedna rzecz, zmiana jakby tego modelu, tej struktury. Druga rzecz, na którą zwraca się bardzo szczególnie uwagę, to jest to, że w ogóle jest mniej rodzin jako takich, że często ludzie pozostają w związkach. My byśmy powiedzieli oczywiście na poziomie prawnym, że to rodzina, tak? Tak byśmy nazwali rodziną. Mhm. Natomiast z punktu widzenia takiej osoby starszej, dziadka czy babci, czy starszych rodziców, no to mimo wszystko oni są poza jakby tym związkiem, poza tą relacją często, no i właśnie mieszkają gdzieś tam sobie
na uboczu.
Sami odrębnie. Dokładnie tak. I myślę, że to też musimy zdawać sobie z tego sprawę. I jeszcze jest inne zagrożenie, które ja też widzę, to są też migracje. O tym też musimy powiedzieć, bo to jest poważna, myślę, sprawa, bo młode pokolenie migruje zdecydowanie częściej niż kiedyś. Przecież kiedyś nie było takiej migracji. Wyjeżdżają i też ich rodzice starsi zostają sami i dziadkowie. I ja też na przykładzie Państwu będę starała się mówić i podawać takie przykłady różne. Teraz nasi sąsiedzi wrócili ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo ich rodzice w wieku są już takim około 90 lat i oni wymagają pomocy. I dorosłe dzieci, one mówią, że one zostały z jednej strony zmuszone, tak, sytuacyjnie, ale z drugiej strony chcą być z tymi rodzicami, bo wiedzą, że to jest człowiek, który już potrzebuje wsparcia, opieki i z takimi przykładami też się coraz częściej spotykam, że ludzie wyjeżdżali na ileś lat, ale wracają do swoich rodziców. I o ile podaję taki pozytywny przykład, to musimy pamiętać,
jest sporo zupełnie innych przykładów.
Dokładnie tak, że wyjeżdżają, po prostu nie wracają i ci rodzice, pomimo tego, że mają 5 dzieci, to tak naprawdę nie mają tych dzieci. Zostają sami, a dzieci są, jedno jest we Włoszech, drugie w Anglii, trzecie, nie wiem, w Irlandii i tak dalej. Więc to też musimy pamiętać o tym, że tu się też takie przeobrażenie, taka zmiana jakaś dokonuje. No i jeszcze ja osobiście mam takie poczucie, nie wiem, czy pani redaktor się ze mną zgodzi, ale ja mam takie poczucie, że coraz mniej doceniamy osoby starsze. Że kiedyś było tak jeszcze, że ludzie szanowali osoby starsze, jakby cenili za ich doświadczenie, za ich doznania, za ich przeżycia, na przykład osoby, które jeszcze doświadczyły wojny i skutków tej wojny. Natomiast teraz mam wrażenie, że zaczyna się taka niedobra społecznie rzecz dziać, kiedy my nawet nie to, że doceniamy i szanujemy te osoby, a wręcz odwrotnie. Jakby obniżamy poczucie wartości tych osób poprzez dawanie różnych sygnałów, że ty jesteś gorszy po prostu, że ty mało wiesz. I myślę sobie, że to jest takie negatywne zjawisko, że nie zwracamy uwagi na szacunek wobec osób starszych. Nie
ale
wiem, pani, czy redaktor się ze mną zgodzi. Ale
tak, pani profesor, wydaje. Ale tutaj znów przywołam nasze ostatnie spotkanie na antenie, kiedy pani profesor rozwijała wątek, jak ważny jest czas i uwaga, którą poświęcamy tym młodym ludziom, że wszystko bierze się z czegoś. Że konsekwencje braku komunikacji, braku rozmowy, priorytetów, wartości czy granic, no potem mają swoje odbicie w realnym życiu. Tutaj pewnie można byłoby przygotować wiele dyskusji, debat i audycji na ten temat. A dziś temat najtrudniejszy, jak bywa podczas naszych spotkań wieczornych, środowych, temat przemocy. Ponieważ to bardzo ważne, byśmy mieli świadomość i pełnię wiedzy, co jest przemocą, jak zapobiegać takim, a nie innym zachowaniom. Bo z czego się biorą zachowania dysfunkcyjne czy patologiczne? A ta patologia ma najróżniejszy obraz. Także często wobec osób starszych. Pewne konflikty można rozwiązać, ale także trzeba wiedzieć jak. Dokąd się udać, jak to się przejawia. W związku z czym prosimy panią profesor o takie kompendium wiedzy dla każdego z nas, dlatego że ta wiedza może się i daj Boże, żeby pozytywnie się przydawała, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to, co obserwujemy, czy to, w czym uczestniczymy, ma znamiona niestety przemocy.
Dokładnie tak. My na co dzień, nam jest bardzo trudno jakby dokonać takiego rozgraniczenia.
Takiej analizy.
Tak, takiej analizy sytuacji. Tym bardziej, że my mówimy o przemocy w rodzinie. I pamiętajcie państwo, że to jest specyficzny rodzaj przemocy, bo inna jest przemoc trochę, kiedy w tej relacji pozostają osoby obce. Przemoc w rodzinie uwikłane są osoby najbliższe, które wiąże bardzo mocna więź emocjonalna. I to jest takie najtrudniejsze z mojej perspektywy, pracować z osobami, które doświadczają takiej przemocy, bo naprawdę im jest bardzo trudno zrozumieć, że ukochany syn, ukochana córka czy wnuczek stosują przemoc. Tutaj osoby pokrzywdzone bardzo często też tłumaczą, ja bym wprost tak powiedziała, tak, tłumaczą
te zachowania
takie negatywne, dokładnie stosowane wobec nich, a to trudną sytuacją syna czy córki, czy tam wnuczka, a to tym, że no taki ciężki czas, bo pandemia, a ktoś wrażliwy jest. Ale ja tutaj muszę z całą mocą podkreślić i to wielokrotnie mówimy, kiedy pracujemy na temacie przemocy, nie można usprawiedliwiać zachowania sprawcy nigdy, niczym. Przemoc nie może być usprawiedliwiana, dlatego że jest zachowaniem, które krzywdzi inne osoby. Inne osoby przez przemoc cierpią i myślę sobie, że to musi wybrzmieć bardzo mocno. Z mojego punktu widzenia, ja jak sama jeszcze faktycznie przygotowywałam się do takiego certyfikatu specjalisty osób udzielającym wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, to przyznaję szczerze, że to, co najmocniej zapamiętałam z tych wielogodzinnych szkoleń, kursów, to jest to, że ktoś powiedział, nigdy nie ma akceptacji dla zachowań sprawcy przemocy i sprawca powinien zawsze ponosić konsekwencje i powinien mieć tego świadomość, że nie ma żadnego usprawiedliwienia. I ja to też jakby jak mantrę trochę powtarzam przy przemocy, żebyśmy wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że jeżeli czujemy się krzywdzeni przez inne osoby, to nie możemy tego usprawiedliwiać. ta osoba
tak,
nie
często
ma prawa
tak jest, tak jak pani profesor mówi, że ta domniemana ofiara przemocy nie ma świadomości, że to, co ją spotyka, to już jest przemoc na przykład, a z kolei otoczenie spuszcza tak zwaną zasłonę milczenia, albo to jest taka postawa, o której się mówi, że mnie to nie dotyczy.
Dokładnie tak. Jeszcze jest jedna rzecz. Bardzo trudno jest...
I nie ma pomocy, tak? Nie ma wsparcia.
Tak, nie ma pomocy, ale dlaczego? Bo bardzo trudno jest się przyznać, że moje dziecko, które ja wychowałem, może sprawiać mi ból i krzywdę i cierpienie. Myślę sobie, że to jest jeszcze bardzo trudne. Ja też mówię z pozycji rodzica, tak sobie myślę, że przyznać się do tego, że dziecko, które ja wychowałam, może krzywdzić mnie, umyślnie zadawać mi to cierpienie, myślę, że to jest bardzo trudne. A jak my o tym nie wiemy, że gdzieś jest przemoc, no to też inne osoby nie mogą tego wsparcia udzielić, no bo my nie mamy świadomości, komu tę pomoc należy nieść. I to, o czym pani redaktor powiedziała, że pandemia jest specyficzna. Oczywiście, że jest specyficzna i to bardzo, dlatego, że my znowu pozamykaliśmy się, ja będę o tym mówiła, w tych domach i my po prostu mniej widzimy, mniej słyszymy, mamy mniej komunikatów, bo na przykład taka osoba starsza, czy chora, czy z niepełnosprawnością, nie ma kontaktu z innymi ludźmi. I my po prostu o tym nie wiemy.
Jeśli sama nie skomunikuje się, nie zgłosi na przykład trudnej sytuacji, no bo tutaj możemy przypomnieć, że jest taka forma i takie miejsce, jak na przykład Centrum Interwencji Kryzysowej, czy jak takie gminne, czy w różnych miejscowościach słuchają nas słuchacze nie tylko z Lublina i okolic, tak zwane zespoły interdyscyplinarne, prawda? Do których, tu przypomnijmy, włączają się czy pracownicy socjalni, czy pedagogowie, lekarze, policja. No ale to już jest właściwie sytuacja najczęściej, która wynika po swoistej interwencji, prawda?
No właśnie, ja chciałam też o tym powiedzieć. Bardzo dobrze, że pani redaktor do tego nawiązała, ponieważ po pierwsze, bardzo trudno jest przed sobą samym przyznać się, że ja jestem ofiarą przemocy. Ja tak brzydko mówię, ofiara przemocy. Dla mnie zdecydowanie lepiej brzmi osoba doświadczająca czy doznająca tej przemocy. Ale to jest pierwszy krok, żeby jakby zrozumieć, że ja jestem taką osobą krzywdzoną, taką pokrzywdzoną przez osoby najbliższe.
No tak, ale ta przemoc nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie przemocy w rodzinie. To też powiedzmy o tym, bo aktualnie koncentrujemy się na tym najtrudniejszym jakby wariancie, kiedy rzeczywiście dokonuje się ona w tych czterech ścianach, gdzie nie ma możliwości jakiejś interwencji czy wiedzy na ten temat.
Oczywiście, że przemoc jest jakby w różnych środowiskach, jest w szkole, w instytucjach, w miejscach pracy i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o osobach starszych, no to niestety najczęściej to będzie dotyczyło domów. Dokładnie tak, naszych rodzin. I właśnie ja zaczęłam mówić o tym, że po pierwsze to przyznać przed samym sobą jest bardzo trudno się tutaj i zrozumieć, to jakby uświadomić sobie. A po drugie ten moment samego zgłoszenia. Ja tak sobie myślę, jak wielką trudnością jak jest to, żeby pójść, odważyć się i powiedzieć o tym, co się dzieje w mojej rodzinie i w moim domu. Pamiętajmy, że to jest bardzo przykra sytuacja, bardzo trudna tak emocjonalnie sytuacja, kiedy czasami ktoś może uznać, że to jest porażka taka wychowawcza. Kiedy powie, no jak ja wychowałem te swoje dzieci? Co ja zrobiłem takiego tym swoim dzieciom, że one w taki sposób mnie traktują? Więc musimy pamiętać o tym. I teraz, jeżeli już taka osoba decyduje się faktycznie na przerwanie tej potwornej traumy tak naprawdę, która czasami trwa wiele lat, to jakby są oczywiście różne instytucje, tak? Mamy i ten zespół interdyscyplinarny, no najczęściej...
I telefon zaufania czynny całą dobę, na przykład Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie dyżurują psychologowie, specjaliści i po uzyskaniu określonych informacji czy zgłoszenia ciąg dalszy następuje, niosą pomoc. Tylko ktoś ten telefon także musi wykonać.
Tak, to jest bardzo ważne. I teraz jeszcze pamiętajcie Państwo o miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, bo to tam jest najbliżej zgłoszeń kierowanych. Tak, to jest najbliżej. Gminny, miejski.
Dzielnicowe ośrodek. Nawet są przecież filie w dużych miastach. ten pracownik socjalny zazwyczaj przydzielony jest, jakby oddelegowany do konkretnej rodziny. Ale nie zawsze są to podopieczni ośrodka pomocy, w związku z czym świadomość o tym, że taki ośrodek istnieje, jest także ważna i jaka jest jego rola.
Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest takie miejsce, dlatego ja też o tym mówię, żebyście Państwo nie obawiali się, że ten pracownik nie jest naszym wrogiem. To jest taka osoba, która ma nam nieść pomoc, kiedy w naszej rodzinie dzieje się coś złego. I to nie kojarzcie też Państwo sobie z taką pomocą czystą finansową, materialną, bo takie skojarzenia też mogą być. Jeżeli dzieje nam się jakaś krzywda, tutaj mówimy też o tej przemocy, to na pewno pracownik socjalny jest od tego, żeby nam pomóc, żeby zobaczył, trochę sprawdził, co się w tej rodzinie dzieje i też jest kompetentną taką osobą do tego, żeby takiego wsparcia później udzielić. Ja widzę, powiem szczerze, tylko jedno trochę takie zagrożenie, o którym sobie myślę, że taka też trudność przy zgłaszaniu może być większa w środowiskach mniejszych. Wiejskich,
nie dochodziłoby do tragedii, gdyby to, o czym pani profesor mówi, było proste.
Dokładnie tak, tylko tak sobie teraz pomyślałam, że w mieście łatwiej jest pójść, tak po ludzku, łatwiej jest pójść do takiego ośrodka, w którym ja nie znam pracowników tych socjalnych, nie znam ludzi, natomiast ja też rozumiem, że może pojawić się taka obawa, jak tu pójść do pani, która jest pracownikiem socjalnym, która jest moją sąsiadką na przykład. I ja tylko chciałam tutaj Państwa uspokoić, ja rozumiem, że te obawy mogą być, natomiast musimy pamiętać, że w tym momencie sąsiadka przestaje być sąsiadką, a jest pracownikiem socjalnym, który jest zobowiązany do ochrony danych osobowych, do tego, żeby zająć się...
Do zachowania tajemnicy zawodowej.
Dokładnie tak. I zająć się jakby problemem całym i mi pomóc. Więc ja myślę sobie, że tutaj jest też bardzo ważne, żeby to zrozumieć, nie bać się tego. Bo tu jest przejście jakby takie bardzo płynne, tak, między taką rolą społeczną na przykład tego sąsiada, a tym pracownikiem socjalnym. Nie utożsamiajcie Państwo z jednym, że ta sąsiadka potem wróci do domu i zacznie o tym opowiadać. Po prostu po ludzku nawet nie może. To, żeby Państwa uspokoić. A jest od tego specjalistą, żeby faktycznie wspomóc, pomóc. I wtedy nie zostajemy sami. To myślę jest bardzo ważne.